Ponad 300 wypadków, ponad 1600 zatrzymanych kierowców z promilami.
Zaczynamy fakty od policyjnych statystyk długiego majowego weekendu.
Godzina została do startu tegorocznego maturalnego maratonu.
A za chwilę w faktach zagubieni maturzyści z Trójmiasta.
A w porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Magdalena Sroka.
Posłanka trzeciej drogi PSL, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wykorzystania oprogramowania Pegasus, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. Zapraszamy.
To była spokojniejsza majówka na polskich drogach w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak nadal problemem są nietrzeźwi kierowcy. Tak wynika z policyjnych statystyk dotyczących majówki.
Najnowsze dane zna stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
Dzień dobry.
Witamy w faktach. Dzień dobry. Jak wypadł ten długi weekend w konkretnych liczbach?
Od środy, kiedy to rozpoczęły się wyjazdy na długi majowy weekend, do wczoraj na polskich drogach doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne. Policjanci podkreślają, że te liczby są znacznie niższe niż w trakcie poprzednich majówek.
W zeszłym roku mieliśmy 34 ofiary, podczas majówki 2 lata temu 29, także mamy mniejszą ilość wypadków, mniejszą ilość zabitych, mniejszą ilość rannych.
Usłyszałem od nadkomisarza Roberta Opasa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Niektóre statystyki niestety rosną. W porównaniu z poprzednim rokiem na drogach skontrolowano więcej pijanych kierowców. Od środy policjanci zatrzymali aż 1628 nietrzeźwych kierujących.
Za niespełna godzinę ruszają matury na początek egzamin pisemny z języka polskiego.
W drugim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Staszku, jak wygląda to tam właśnie na miejscu? Wszystko już gotowe do egzaminu?
No właśnie wchodzę do szkoły, od razu czuć ten wyjątkowy klimat. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielki napis powodzenia maturzyści. I choć maturę mam już za sobą, to muszę przyznać, że czuć tu taki lekki dreszczyk emocji. Po lewej stronie jest tablica z nazwiskami absolwentów i przypisanymi dla nich salami. Do rozpoczęcia egzaminu niecała godzina, ale wielu woli być tu już wcześniej.
Jaka sala? Już wiesz, może znalazłeś?
No właśnie nie, tyle jest nazwisk, że nie mogę znaleźć.
Co się myśli tego dnia o poranku?
No już się w sumie człowiek nie stresuje już, no to wszystko chyba zeszło wczoraj.
Byłem również w sekretariacie, a tam gotowe arkusze.
Jesteśmy w pełni gotowości, arkusze dotarły na czas, teraz tylko trzeba zacząć trzymać kciuki za maturzystów.
Mówiła mi wicedyrektor Danuta Małkiewicz, do rozpoczęcia niecała godzina, maturzyści na napisanie egzaminu będą mieli 240 minut.
Stanisław Pawłowski, dziękujemy Ci. Będziemy się oczywiście z Tobą łączyć w kolejnych faktach RMF FM.
Przypominamy też, że tuż po zakończeniu egzaminu na rmf24.pl opublikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a chwilę później propozycje rozwiązań zadań maturalnych.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W studiu jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, moim gościem jest Magdalena Sroka, PSL, szefowa Komisji do Spraw Pegasusa. Witam Pani Poseł.
Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam Państwa.
A Pani pamięta swoją maturę?
No już trochę czasu upłynęło, tak pamiętam ten stres, także wszystkim maturzystom życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, już teraz nie ma co się denerwować.
A budzi się Pani czasem z przerażeniem, że to będzie powtórka z matury? Albo że Pani nie zdała? Taki sen nigdy?
Takich snów nie mam. Na szczęście maturę zdałam, ale to był rzeczywiście taki najpoważniejszy egzamin. Później już studia nie przynosiły tyle stresu, także ja wspominam dobrze ten czas.
Przynosi taki stres jak matura?
Nie, to jest bardzo ciekawe, interesujące doświadczenie. Po tym, jak spełniąc służbę w policji przeszłam do polityki, to rzeczywiście jest bardzo interesujące doświadczenie.
Dobrze, to teraz pytanie o egzamin maturalny dla kandydatów na prezydenta, taki prawie, czyli kto wygra, kto przegra, kto dostanie się do drugiej tury, kto będzie zdawał ustne. Spotkanie z Donaldem Trumpem i zdjęcie pomoże Karolowi Nawrockiemu?
Ja nie przeceniałabym tego. Na pewno jest to pewien sukces sztabu wyborczego kandydata PiSu na prezydenta. Natomiast nie przykładałabym do tego tak ogromnej
wagi. Ale Rafał Trzaskowski takiego zdjęcia nie ma.
To jest zdjęcie. W dzisiejszych czasach my rzeczywiście patrząc czy oceniając przestrzeń patrzymy jedynie na zdjęcie albo krótkie wpisy.
No nie, to nie jest tylko kwestia zdjęcia. To jest też kwestia tego, czy ktoś ma relację z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy nie ma.
Ale panie redaktorze, odpowiedzmy sobie na pytanie, co wynika z tych rozmów, z tego pobytu. Wiemy, że pan Karol Nawrocki był na spotkaniu charytatywnym, na który kupił sobie bilet. No wiemy, że był w Białym Domu. Oczywiście Stany Zjednoczone to nasz ważny sojusznik. Natomiast nawet w tych relacjach nie ma żadnych ustaleń, nie ma żadnego przekazu.
No, to jest zdjęcie,
które które zrobił sobie z Donaldem Trumpem, ale przypomnijmy, no w Kanadzie też poparcie prezydenta Trumpa nie przyniosło dużych efektów. Oczywiście, że tak. Natomiast ja w dalszym ciągu uważam, że w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy Donald Trump jeszcze w czasie swojej kampanii wyborczej mówi, że w ciągu jednego dnia zakończy wojnę na Ukrainie, a dzisiaj słyszymy już komunikaty, że tak naprawdę Stany wycofają się z tych negocjacji, bo Putin nie chce. Na pewno obecny prezydent Stanów jest oceniany inaczej, aniżeli poprzedni prezydenci u nas w Polsce przez naszych obywateli, i to może nie przynieść takiego efektu, na jaki na pewno liczył sztab Nawrockiego.
A ta informacja o drugim mieszkaniu Karola Nawrockiego zaszkodzi mu?
No to jest bardzo bulwersująca sprawa, muszę powiedzieć. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo niewiadomych, bo oświadczenie, które wydała rzeczniczka Karola Nawrockiego, powoduje, że tych pytań jest jeszcze więcej. Natomiast ja mam złe skojarzenia, jeżeli chodzi o przejmowanie mieszkań od starszych osób. Pracując jeszcze w policji, pamiętam, rozbijaliśmy grupy przestępcze, które zajmowały się takim procederem odnajdywania osób starszych, osób z dysfunkcjami i przejmowali takie mieszkania. Oczywiście to były inne czasy, to był proceder przestępczy, bo to były zorganizowane grupy przestępcze.
Ale pani ma złe skojarzenia, natomiast, czy pani ma informacje, że to mogło być
natomiast
podobne?
Jeżeli widzę, że i czytam w tym oświadczeniu, że została zawarta jakaś umowa opieki nad starszym człowiekiem w zamian za co miał on przepisać mieszkanie na Karola Nawrockiego, a ostatecznie dowiadujemy się dzisiaj z doniesień medialnych, że ten starszy pan znajduje się w DPS-ie, a w oświadczeniu Karola Nawrockiego czytamy, że od grudnia zeszłego roku nie ma z nim kontaktu, to na pewno ta umowa nie została wypełniona, a na pewno nie została potraktowana poważnie. I tak patrząc na tą całą sprawę, to jest po prostu nieprzyzwoite. I to na pewno dzisiaj możemy powiedzieć. Jeżeli ktoś deklaruje pomoc i opiekę nad kimkolwiek, to jest zobowiązany dotrzymać tej umowy, a nie przejąć mieszkanie i nie interesować się człowiekiem, bo no mówię, tych pytań jest dużo. Czy
może
Karol Nawrocki zgłosił się na policję i na przykład postanowi odnaleźć pana Jerzego, żeby się nim opiekować. Tak, na pewno ta sprawa powinna być wyjaśniona. Ona jest dzisiaj bardzo bulwersująca, nieprzyzwoita. A czy również nosi za sobą znamiona przestępstwa? No, to muszą odpowiedzieć odpowiednio.
Ale jako policjantka, mówi pani, że pani się zajmowała takimi sprawami. Może być tak, że to jest przestępstwo? No, to co jest za przestępstwo? No, podpisał prawdziwie umowę, ale no, nie dotrzymał jej do końca.
Nieprawidłowości mogło być dużo. No, jeżeli ktoś przekazuje pieniądze na wykupienie tego mieszkania, bo sam nie może go wykupić, a i z góry wie, że to mieszkanie zaraz będzie przepisane na niego, no to też, a takie mieszkanie może być, rozumiem, wykupione przez najemcę, który tak zwanego mieszkania komunalnego, jeszcze starego, za pewien procent wartości. Dzisiaj mówimy o domysłach. W tej chwili mamy za mało danych, żeby mówić i rozkładać tę sprawę na czynniki pierwsze. Natomiast odpowiednie służby powinny się tym po prostu zająć.
Starczy czasu przed wyborami, żeby to zbadać?
No, dlaczego by nie? Oczywiście, że tak. No, takie sprawy powinny być wyjaśniane.
To teraz, pani poseł, pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, nasza szklana kula. Dwa pytania. Proszę wylosować od razu dwa i oddać mi kulę. Nie, pani bierze, ja je pani odczyta. Ja wprawdzie je mam, żeby pani nie mogła wymyślić tych pytań. Tylko żebym wiedział, czy to są prawdziwe, czy nie. Bo były już takie pytania od naszych...
Tak, nie ufa pan politykom?
Były już takie pomysły politykom. Ja bardzo ufam politykom, ale Lenin kiedyś mówił: ufaj i kontroluj. To jest dobre zdanie, mimo że wypowiedział je zbrodniarz. Bardzo proszę o pytanie.
No, dobre pytanie od pana Pawła. Czy Zbigniew Ziobro powinien pójść do więzienia?
Powinien?
Dzisiaj, patrząc na zgromadzony materiał dowodowy przez komisję, ale także mając na uwadze to, że prokuratura prowadzi śledztwo w zakresie nieprawidłowości przy okazji wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, uważam, że Zbigniew Ziobro z pewnością ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób te środki były wydatkowane. To były
odpowiedzialność
środki...
karną również będzie ponosił? Czy tylko tutaj, polityczną?
Tutaj musimy poczekać na akt oskarżenia ze strony prokuratury. My jako komisja złożyliśmy zawiadomienie na Michała Wosia. On już usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, 231. Natomiast Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko, co się tam działo.
Czyli to może się skończyć więzieniem, pani zdaniem?
No dzisiaj bym jednoznacznie nie odpowiedziała, że tak, natomiast na pewno może się skończyć wyrokiem wskazującym, ale czy więzieniem, no to już ta odpowiedź powinna paść ze strony sądu, który będzie oceniał sprawę.
I to stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i oczywiście na portalu YouTube, tam odpowiedź na kolejne pytania.
Dziękujemy. Tomasz Terlikowski, Magdalena Sroka, posłanka trzeciej drogi PSL. Ten duet zostaje w naszym internetowym radiu RMF 24.
Fakty i fakty sportowe wracają o 8.30. Iga Świątek po turnieju w Madrycie na drugim miejscu w najnowszym światowym rankingu tenisistek WTA. Przed nią jest tylko Białorusinka Aryna Sabalenka, ale coraz bliżej Polki Amerykanka Coco Gauff. W tej chwili Iga Świątek wyprzedza Gauff tylko 170 punktów rankingowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.